Dzień dobry Państwu, tutaj Filip Dąb-Mirowski, a to jest Globalna Gra. Dzisiaj raport na gorąco, raport nagrywany na szybko. Miejmy nadzieję, że 10-minutowy, nie przekroczę tego czasu. Chcę powiedzieć tylko o jednej rzeczy. Wczoraj, czyli w sobotę, dnia 20 kwietnia, przegłosowany w końcu został pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, Izraela oraz Tajwanu przez Izbę Reprezentantów amerykańskiego kongresu i tym samym zakończyliśmy kilkumiesięczny okres takiego impasu wewnątrz amerykańskiej tej struktury politycznej. Impasu, który był narzucony przez zwolenników Donalda Trumpa w łonie partii republikańskiej. Był też takim dowodem na to, jak głęboki kryzys w tej partii panuje, ponieważ Trumpiści, czyli tak zwane to nowe skrzydło republikanów, zaczynają przejmować kierunek, w którym idzie ta przecież jedna z dwóch najstarszych i jedynych partii amerykańskich politycznych. Ten skręt był widoczny już od kadencji Donalda Trumpa i w kolejnych wyborach tych parlamentarnych ta frakcja trumpistów zdobywała kolejne wpływy. Ostatnim takim ich krokiem zawłaszczającym GOP było odwołanie Kevina McCarthy'ego, czyli poprzedniego speakera Izby Reprezentantów. Na jego miejsce po wielu perturbacjach, po wielu różnych kandydaturach, handlach politycznych wszedł Mike Johnson, relatywnie młody polityk, który postanowił zablokować pomoc wojskową dla Ukrainy. Pakiet, który przegłosowany został przez Senat większością demokratów, był takim pakietem ogólny 90 miliardów dolarów pomocy wojskowej dla Izraela, właśnie Ukrainy oraz Tajwanu. I on, o ile przeszedł przez Senat, to tyle został w Izbie Reprezentantów zablokowany. Zablokowany został w ten sposób, że w ogóle nie została ta uchwała, ta ustawa dopuszczona do głosu, czyli nie była w ogóle głosowana. Impas się przedłużał, targi trwały, Ukrainie zaczęło brakować amunicji, ponieważ Europa jeszcze nie uruchomiła swoich pełnych mocy produkcyjnych, a Amerykanie przestali wysyłać to, co mają zgromadzone w magazynach, jako przecież największa, najpotężniejsza armia świata. W związku z czym pojawiło się takie okienko czasowe, w którym Rosjanie mogli robić, co chcieli. Ukraińcom zabrakło amunicji artyleryjskiej, zabrakło środków do baterii przeciwlotniczych, do patriotów. Rosyjskie lotnictwo w związku z tym zaczęło działać coraz swobodniej. Drony obserwacyjne zaczęły wdzierać się głęboko na tyły ukraińskich linii, nawet do 100 km, razić tam cele infrastruktury, razić energetykę, elektrociepłownie, etc., etc., etc. Tak nam się to wszystko nawarstwiło i było to właśnie efektem wstrzymania pomocy wojskowej. Wstrzymania jej mniej więcej od października, listopada aż do kwietnia, czyli pół roku mamy, można powiedzieć, w plecy w stosunku do tego, co się działo na froncie. Pół roku, przez które Ukraińcy musieli stawać na głowie, żeby utrzymać linię. To im się do końca nie udało. Stracili około 262 km2 do marca. Od końca października do końca marca tego roku. Stracili Awdijiwkę. Rosjanie trochę odsunęli tę linię od Bachmutu. Europa, Zachód zaczął się budzić, zaczął działać ze zdwojoną siłą. Czesi znaleźli 1,5 miliona pocisków artyleryjskich gdzieś tam w świecie, w RPA czy w Indiach, w których zakupie postanowili pośredniczyć. Te pieniądze były gromadzone. Trochę tej amunicji na Ukrainę dotarło. Sytuacja po styczniu i lutym, kiedy była bardzo trudna, w marcu zaczęła się stabilizować, ale to jeszcze było za mało. No i mamy w końcu ten pakiet. Pakiet został przegłosowany wbrew oporowi trumpistów, w tym reprezentantki Greeny, bardzo znanej o dość oryginalnych poglądach. I wielki, wielki triumf, tak. Ja pod koniec zeszłego roku mówiłem Państwu, że jestem raczej przekonany do tego, że ten pakiet zostanie przepchnięty, że impas, bo pamiętajcie, jeszcze był impas w Unii Europejskiej, ta blokada Węgier. No i Unia Europejska poprawiła się gdzieś w lutym, tak, udało się Węgry złamać i uruchomić pomoc, a Amerykanie dopiero 2 miesiące później, czyli w kwietniu. Niemniej ta najczarniejsza godzina, wydaje mi się, jest już za nami. Na ten rok możemy już być raczej spokojni o to, czy Ukraińcy będą mieli w ogóle czym walczyć. No i właśnie, moja krótka ocena, bo trochę się dziwię tym głosom, że to przecież nic nie zmieni, że Amerykanie tą pomoc przegłosowali. Otóż nie, proszę Państwa. Co prawda, należy zauważyć, że z 60 miliardów dolarów, około, bo tam jest niecałe 61 miliardów dolarów, duża część, bo około chyba 30 miliardów, to będą fundusze, które zostaną wydatkowane w amerykańskim przemyśle zbrojeniowym na uzupełnienie tych zapasów, które były uszczuplone w poprzednich latach poprzez wysłanie zmagazynowanego uzbrojenia w magazynach armii amerykańskiej na Ukrainę. Teraz to trzeba uzupełnić, oczywiście nowoczesnym już sprzętem, a nie tym starym, zdemobilizowanym, które posiadali. Niemniej to jest taki pakiet. To jest o tyle istotne, bo oczywiście ta kasa nie pójdzie bezpośrednio na Ukrainę, tylko pójdzie właśnie do amerykańskiej armii, do amerykańskiego budżetu. Ale prezydent Biden dysponuje takim narzędziem PDA, czyli Presidential Drawdown Authority. To jest taka jego uprawnienie do tego, by bez pytania się Kongresu o zdanie wyciągnąć z magazynów armii amerykańskiej dowolny rodzaj sprzętu i wysłać go sojusznikom gdzieś na świecie, tam gdzie to jest potrzebne. Jedyny limit, jaki jest, to jest limit wydatków. W poprzedniej perspektywie zostało mu 4 miliardy dolarów na to, ale nie chciał tych 4 miliardów przeznaczyć na Ukrainę, w związku z tym, że po prostu sytuacja na świecie w geopolityce globalnej się zdestabilizowała. Mamy Bliski Wschód, nie wiadomo, co się dzieje na Pacyfiku, mamy poważny konflikt z dżihadystami w Sahelu, nie wiadomo, czy tu nam się nie zacznie rozlewać wojna Izraela z Palestyną, powiedzmy na Iran, co ostatnio widzieliśmy, także Amerykanie byli bardzo ostrożni i Biden argumentował, że on nie może wyciągnąć z magazynów kolejnych zasobów, ponieważ jeśli coś pójdzie nie tak, to one nie zostaną uzupełnione. Do tego właśnie była potrzebna ta ustawa o uzupełnieniu stanów magazynowych. Czyli zyskujemy tutaj 4 miliardy ekstra z tej poprzedniej perspektywy. Kolejna kwestia jest taka, że ponad 13 miliardów pójdzie bezpośrednio, chyba nawet 14, bezpośrednio na przekazanie właśnie tego sprzętu Ukrainie. Najpewniej według wstępnych doniesień amunicja, pociski do Atakamsów, także te o zwiększonym zasięgu, bo to także znalazło się w ustawie, że jest zgoda Kongresu na wysłanie bardziej zaawansowanych technicznie środków. To wszystko czeka na lotnisku w Jasionce i już ma za chwilę, tylko prezydent podpisze ustawę, to natychmiast przekroczy granicę i trafi na front. To jest bardzo dobra wieść. Oczywiście Izba Reprezentantów przegłosowała w sobotę, natomiast jeszcze musi to klepnąć Senat, który to zrobi we wtorek. Czyli możemy podejrzewać, że tego samego dnia we wtorek, z wtorku na środę, Biden podpisze tą ustawę i ruszymy z kopyta. Także to mimo wszystko jest bardzo krótki odcinek czasowy. Ale jest jeszcze tutaj kolejna ciekawostka. Otóż prócz tego Izba Reprezentantów zgodziła się, a wręcz wymusiła, czy też przegłosowała taki oto wniosek, że Biały Dom ma przedstawić Kongresowi strategię zmierzającą do zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie. To jest bardzo ważne, uważam. Nie powinno nam to umykać, ponieważ do tej pory Biden mówił as long as it takes, czyli tak długo jak będzie trzeba, będziemy ich wspierać, ale to jakby nie rozwiązywało problemu, bo mało tego, okazało się, że wcale nie jest as long as it takes, bo wewnętrzne tarcia w Ameryce powodowały zablokowanie tej pomocy, w związku z tym as long as Trump wants it. Tak to było. No ale nie było tej strategii takiej, która mówiła krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci, później bach, po wojnie Ukraina zwycięża, my jesteśmy tutaj w tym instrumentalni, przywracamy ład światowy, Rosję usadzamy z powrotem na miejsce, tak żeby nie kwestionowała porządku bezpieczeństwa w Europie. Tego nie ma, tego Biden przez te 2 lata w ogóle nie zaprezentował i tego się Kongres domaga i to będzie, jest tam jakiś okres czasowy przewidziany do tego, że administracja Bidena musi przedstawić ten plan. I to wydaje mi się będzie także obowiązywało Trumpa, chociaż zostawmy to do sprawdzenia. Druga kwestia bardzo, bardzo ważna, drodzy Państwo. Kongres zgodził się na wykorzystanie na rzecz Ukrainy zamrożonych na amerykańskich kontach bankowych środków finansowych Rosji. To jest, proszę Państwa, absolutnie absolutny precedens. Nic podobnego się wcześniej nie zdarzyło, żeby w najnowszej historii te środki zamrożone były przez jakieś państwo wykorzystane a priori, zanim trybunały ONZ zadziała i reparacje zostaną określone. Nawet środki przecież przez kilka dekad zamrożone Iranu także pozostawały nietknięte. One po prostu sobie na tym banku leżały, leciały odsetki. Tutaj te odsetki już od jakiegoś czasu, wydaje się, były pożytkowane na rzecz Ukrainy. Co do tego była zgoda, natomiast sama ta główna kwota nie była ruszana. I teraz Amerykanie, Kongres mówi, ok, róbcie to. To ma pójść na rzecz odbudowy Ukrainy. I Amerykanie robią tu bardzo ważny krok, na który wszyscy czekali, który może zadecydować o tym, czy pozostałe państwa G7, tej najważniejszej grupy pod względem rozwoju i przemysłowości i najbardziej uprzemysłowionych, rozwiniętych i bogatych państw globu, że oni zrobią to samo, bo większość tych środków z 300 miliardów rosyjskich dolarów zamrożonych na kontach zachodnich znajduje się we Francji, w Niemczech, w Belgii, tam trochę jest w Szwajcarii, więc w Europie. I Europa teraz musi, jak powiedziała A, powiedzieć B, czyli zrobić dokładnie to samo, co Amerykanie. Zobaczymy. Pierwszy krok, naprawdę bardzo ważny pierwszy krok w tym kierunku został zrobiony i także w zeszłym roku wydawało mi się, że to nastąpi i wyraźnie już w tym małym zakresie nastąpiło. Bądźmy dobrej myśli co do reszty pozostałych nam miesięcy. No właśnie. I drodzy Państwo, te dwa kroki, czyli złamanie tabu co do środków finansowych rosyjskich, zmuszenie Bidena do przedstawienia końcowej strategii, to jest naprawdę w dłuższej perspektywie czasowej nawet ważniejsze niż odblokowanie pomocy wojskowej. Ta pomoc wojskowa teraz pójdzie. Czy ona jest wystarczająca do tego, żeby Ukraińcy się odwinęli i przeszli tutaj zwrotem zaczepnym do kontrofensywy i ruskich zupełnie odepchnęli na nie wiem, na Krym, do Rosji i tak dalej. No nie bądźmy aż tak hura optymistyczni, to mimo wszystko jest około 20 miliardów plus minus bezpośredniej pomocy, która już teraz pójdzie. To nie jest mało, zwłaszcza, że amunicja jest absolutnie ważna, to zawsze powtarzałem i ta amunicja teraz będzie. Ja myślę, że zarówno amunicja artyleryjska, jak i obrony przeciwlotniczej. Natomiast ten rok już jest zabezpieczony. Co będzie w przyszłym roku, zobaczymy. Nie wiemy tego, ale na razie, w krótkiej perspektywie czasowej, aż do wyborów prezydenckich i tego, co się okaże z Donaldem Trumpem, to jest zabezpieczone. Czyli Ukraińcy będą się mogli bronić. Te postępy, które wojska rosyjskie robią teraz na Ukrainie, wynikają głównie z tego, że nie było środków ogniowych do zatrzymywania tych natarć. Drugą przyczyną jest oczywiście to, że jest za mało zmobilizowanych żołnierzy i szereg różnych problemów, z którymi Ukraińcy wewnętrznie będą musieli sobie poradzić. Ale u podstawy tych problemów leży właśnie brak zatrzymania wsparcia amerykańskiego. Rozumiecie Państwo tego? Ukraińcy cokolwiek by robili, nie byliby w stanie przeskoczyć. I to mamy już teraz załatwione. Czyli co? Czyli jest to pozytywna zmiana i zobaczycie Państwo, że teraz zacznie się odwijać to czarnowidztwo, mimo tych całych tam kwików rosyjskich onuc, które się odbywają, że to nic nie zmieni, Ukraina upadła i tak dalej. To tak nie działa, drodzy Państwo. Ta determinacja Zachodu jest widoczna i po kolei mamy tą etapowość realizowaną, nawet mimo przeszkód po drodze. No ale demokracje mają to do siebie, że negocjują wewnętrznie, że się przepychają, a w końcu dochodzą do konsensusu i potencjał Zachodu jest dużo, dużo większy niż rosyjski. Jest to etap. Jest to dobry etap. Zobaczymy teraz, co będzie dalej. Przede wszystkim zobaczymy, czy uda się zatrzymać rosyjską ofensywę w Donbasie i jak wejdziemy w początek lata. Na jakich pozycjach, w jakim stanie będą siły ukraińskie i w jakim stanie będą rosyjskie. Bo jeśli uda się znowu wykrwawić te rosyjskie ataki, no to może wiele zmienić na drugą połowę roku. I z tą refleksją Państwa zostawiam. Na tyle dzisiaj, na tym kończę. Postaram się w przyszłych dniach, może w ciągu tygodnia, już po przegłosowaniu ustawy przez Senat i podpisaniu przez Bidena, zrobić może jakąś dłuższą analizę. A na razie dziękuję i do usłyszenia następnym razem.